Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, Waldemar Witkowski z tej strony.
Kto jest według pana lepszym kandydatem lewicy, pan czy Robert Biedroń?
Gdybym uważał, że Biedroń jest dobrym kandydatem lewicy, to bym nie startował w tych wyborach. Polska lewica, polska socjaldemokracja potrzebuje ludzi, którzy myślą przede wszystkim o poziomie życia, o tym, jak długo pracują, za jaką pensję, myślą o emerytach i rencistach, myślą wreszcie o tym, jak się leczyć tanio i skutecznie. Stąd mój start, stąd poparcie i Krajowej Partii Emerytów Rencistów, i Polskiej Lewicy, i partii pana profesora Bożyka, i wielu innych środowisk, spółdzielców, działkowców. Wszyscy mi namawiali, że musi pan wystartować. No i tak się stało. Z trudem, bo mój start jest, będzie bardzo krótki, zaledwie 10-dniowa kampania wyborcza, więc można powiedzieć, że trudno będzie osiągnąć globalnie dobry wynik. Ale przejrzałem na tej kampanii, to będzie wynik, na podstawie którego będziemy mogli budować nową polską lewicę, nową polską socjaldemokrację, dla której wynik wyborczy, a przede wszystkim największą wartością będzie człowiek. Nie będziemy za wszelką cenę pomnażać kapitałów wielkim koncernom światowym, a będziemy dbali o wysokie wynagrodzenie, takie samo dla pań i dla panów. A tak się złożyło, że dzisiaj jaka dyskusja trwa w dniu, kiedy jest Dzień Ojca. I sobie wspominam 24 czerwca 1992 roku ojcami Unii Pracy to był Kalor Modzelewski, Aleksander Machowski, Ryszard Bugaj, Wiesława Ziółkowska, Danka Polak, ale także Marek Pol.
Jest pan przewodniczącym Unii Pracy, a dlaczego to ugrupowanie nie weszło do tej lewicowej koalicji prezydenckiej razem z Wiosną, Partią Razem czy SLD?
Po kalkulacje pana Czerzastego były takie, że nie warto mieć wokół siebie ludzi doświadczonych na poziomie, dla których idea jest ważniejsza od stołków, i nie chciał stworzyć koalicji w zeszłym roku i z Unią Pracy, i z wieloma innymi środowiskami lewicowymi. Po prostu chciał rozmawiać z młodszymi, mniej doświadczonymi, być może kolegami, na zasadzie pistoletu przy głowie i propozycji startu na listach tylko i wyłącznie SLD. Z wszystkimi kłopotami związanymi z finansowaniem kampanii wyborczej, przypomnę, że jak nie ma koalicji Komitetu Wyborczego, to nie da się legalnie między partiami przesyłać pieniędzy na kampanię wyborczą. Nie da się później jeszcze legalnie dzielić subwencję, która w tej chwili jest tylko i wyłącznie na kontach.
I to jest główny powód tego, że takiego dużego ugrupowania całej polskiej lewicy nie mamy?
No tak jest. Znaczy prawdopodobnie, gdyby nawet Czerzasty nawet swoich ludzi sekował. No proszę zauważyć, profesor Iwiński, profesor Waniek, Zbyszek Zaborowski na Śląsku, czy wiele innych osób nie znalazło się na miejscu z tego względu jakichś interesów osobistych grupy trzymającej władzę w SLD. I tak się stało, i przykre jest tak, że się stało, bo prawdopodobnie gdybyśmy razem jednym dużym blokiem startowali jesienią zeszłego roku w wyborach, to wynik byłby nawet około 20%, bo wszystkich sondaży wynika, że potencjał polskiej lewicy, polskiej socjaldemokracji to jest co piąty Polak, a niektórzy nawet profesorowie w swoich diagnozach społecznych wykazują, że to jest nawet co trzeci Polak.
A czy według pana jest szansa, żeby w przyszłych wyborach parlamentarnych lewica się w końcu w całości dogadała?
Ja jestem jak najbardziej za. Ja jestem człowiekiem Unii Pracy od zawsze. Aleksander Machowski w roku 2000 umowne drzewo oliwne zaniósł do SLD. Leszek Miller wyraził wolę współpracy. Następnie się okazało, że bardzo prosty sposób. W pierwszej turze wybraliśmy Aleksandra Kwaśniewskiego na drugą kadencję. I w 2001 roku rozpoczęliśmy udaną koalicję SLD Unii Pracy. Przez półtora roku jeszcze tam był PSL. No niestety tak zwany układ trzymający władzę w mediach i afera Rywina spowodowała, że straciliśmy szansę na kontynuację w następnej kadencji. No i od tamtego czasu trudno odbudować lewicę, no bo gdzieś tam części się kojarzy lewica, przynajmniej część tych działaczy, jako ludzie, którzy żyją dla swoich potrzeb, potrzeb swoich najbliższych, rodziny, a to wyborcy lewicowemu się nie podoba.
A co jest najważniejsze w pana programie teraz, w tych wyborach prezydenckich?
Więc pierwsze to jest 7-godzinny dzień pracy. Ignacy Daszyński, PPS-owiec, ponad 100 lat temu prowadził 8-godzinny dzień pracy. Ja uważam, że najwyższy czas, żeby skrócić czas pracy za takie samo wynagrodzenie i równa płaca dla kobiet i mężczyzn. Wtedy więcej czasu mamy dla siebie, dla rodziny, na odpoczynek, No ale jest XXI wiek. No mamy komputery, Skype'y, przez które rozmawiamy i wiele innych rozwiązań, które powoduje, że możemy pracować krócej. W większości państw Europy pracuje się właśnie około 7 godzin, a nawet nieraz mniej. To dlaczego ma być w ogonie Europy? Dlaczego polski pracownik ma być kilka razy gorzej wynagradzany od innego pracownika w Europie? To jest dla mnie priorytet. Drugi to jest kwota wolna od podatku, a więc kolejna stawka w podatku dochodowym dla osób fizycznych, to znaczy zero.
Zero.
Dokładnie zero. To jest kwota wolna. Inaczej na takim dokładnie poziomie, jak sobie załatwili polscy parlamentarzyści i radni. Bo w Polsce wszyscy parlamentarzyści i wszyscy radni mają kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tysięcy w roku. To jest uczciwe i sprawiedliwe? Nie. Wybrańcy narodu myślą tylko, ile więcej mieć własnej kieszeni.
Ale patrząc realnie, to ma pan niewielkie szanse w tych wyborach. Na jaki wynik tak konkretnie pan liczy?
Wie pan co, ja już powiedziałem, tak jakby przeliczać mój wynik na te 10 dni kampanii, które mogę prowadzić, no bo tak się stało, że zostałem zarejestrowany dopiero w piątek o 20, tam 2:30 czy 3:00, a tak naprawdę wiedza o tym, to był poniedziałek rano, no to ten wynik będzie dobry i wielokrotnie wyższy niż wielu innych razem ze mną startujących. Natomiast no realnie to wiadomo, że tak się ta scena polityczna ustawia od lat, że jest ring i na tym ringu jest dwóch głównych bokserów i bardzo trudno trzeciemu na ten ring wejść, no bo z reguły go sędzia wyrzuca. Więc ten wynik realnie, to na pewno jak startowałem, zakładałem wynik poniżej procenta, nie ma żadnej dyskusji. Dzisiaj, a szczególnie po tej debacie w ocenie wielu bardzo udanej sprzed tygodnia w telewizji publicznej, no, zainteresowanie moją osobą tak wzrosło, szczególnie wśród młodych ludzi, zakładają fanpage i tak dalej, i tak dalej. I to nie są zakładane przez jakieś trolle czy firmy opłacane przez działaczy partyjnych czy partie polityczne, tylko autentyczny ruch od dołu. Jeżeli tylko ci młodzi ludzie, którzy stali się moimi fanami właśnie w ciągu kilku dni, no będą chcieli pójść do wyborów, no to wynik będzie na pewno lepszy niż się spodziewam. Tak samo jakby moja ocena mojego wystąpienia w debacie była też gorsza niż wszyscy inni łącznie z dziennikarzami, co mnie mile zaskoczyło oczywiście. No i jeżeli ten wynik będzie fajny, no to zaczynamy krótko po wyborach budowanie nowej polskiej lewicy socjaldemokratycznej, dla której idea będzie ważniejsza i stołki, i życie za publiczne pieniądze.
A czy już zgłaszał się do pana ktoś w sprawie poparcia w ewentualnej drugiej turze wyborów?
Nie, formalnie się nie zgłaszał. Jeszcze nikogo nie zamierzam w tej chwili poprzeć. Wielu działaczy, bo w tej kampanii muszę powiedzieć, że wiele osób z partii, które teraz gdzieś tam są blisko pana Czerzastego, no zgłasza się do mnie, bo jest zawiedzionym, co zrobiono i z Robertem Biedroniem, bo krzywdę mu zrobiono, ja mu życzę jak najlepiej, ale moim zdaniem...
Krzywdę wystawiając go w wyborach?
No nie wiem, znaczy coś tu nie zagrało, no bo jeżeli potencjał lewicy nawet tak w tej chwili jest trzykrotnie wyższy niż wynik, który on uzyskuje, no to znaczy zagrał mu krzywdę, no bo zasada jest normalna taka, no jeżeli wystawia się jakiegoś lidera, to po to, żeby on podniósł poziom poparcia dla lewicy. No jeżeli ja startuję, to te partie, które mnie wystawiły, wierzą w to, że mój wynik będzie lepszy niż poparcie dla tych partii. Pewnie tak się stanie. No, wystawiając Roberta Biedronia, no ktoś tam mu zrobił takiego pstryczka w nos, że on z tej kampanii wyjdzie strasznie poobijany i po prostu mi go żal jako człowieka sympatycznego. No, ale tak to życie się układa, że te tuzy warszawskie, jak mówię, walczą, myślą tylko jak znowu kolejną kadencję przeżyć za publiczne pieniądze, a niekoniecznie myślą o dobru innych, nawet tych, których są przy nich blisko, ale jednak obcy po innej partii. No i tu też chciałem podziękować wielu działaczom partii Razem Ideowym, których poznałem w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, no które teraz deklarują wszelką chęć współpracy, pomocy i być może Adrian Zandberg się nie nadaje wprawdzie na przewodniczącego Federacji Młodych Ludzi Pracy, ale być może do tego nowego ruchu uda się go przekonać i tych ideowych działaczy partii Razem. Zresztą będziemy otwarci dla wszystkich ideowych działaczy innych partii politycznych, dla których człowiek jest ważniejszy od kapitału.
To jeszcze na koniec pytam pana. Przez 18 lat do końca tej partii należał pan do PZPR. Nie żałuje pan?
Nie, nie żałuję. Wstępowałem w okresie, kiedy wydawało się, że Polska jest 10. potęgą gospodarczą na świecie. Potem starałem się...
Tak nam wmawiano.
No tak nam wmawiano. Ja na własne oczy to zobaczyłem, jak byłem dobrym czy bardzo dobrym studentem. Zawsze miałem tam średnią prawie 5. I w związku z tym co roku mogłem dostać tak zwaną promesę dewizową $150, wyjechać na zagranicę. No i tak się stało, że byłem zawsze miłośnikiem motocykli. Miałem ich razem 6 i tym motocyklem i Wiedeń, i Praga, ale najdalej pojechaliśmy gdzieś do Rotterdamu, Amsterdamu i Monachium. No i wtedy okazało się, że to jest mrzonka. Ona szczególnie się uwidoczniła, jak człowiek wracał stamtąd i wjeżdżał na polskie drogi. Tam były drogi fajne, autostrady, w NRD już były znacznie gorsze, po dziurawe, stare po niemieckie, po hitlerowskie jeszcze, jeżeli to dokładnie można powiedzieć. Na Polsce była tragedia, więc przestałem wierzyć. I dlatego na przełomie końcu lat 80. No, starałem zmienić oblicze partii.
A, czyli był pan w tej grupie tych, reformatorów, w cudzysłowie.
Tak. I tam poznałem właśnie tych ludzi, którymi później tworzyliśmy Unia Pracy, a więc Tomasza Nałęcza, Wiesławę Ziółkowską, Marka Pola. Chcieliśmy to zmienić od środka. Zresztą przypominam sobie, we wrześniu 80. roku byłem wtedy działaczem ZSPOS-kim, już chyba, znaczy byłem szefem Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Nauki i była taka narada w Uniowie pod Łodzią. Przyjechał profesor Gremek przekonywać nas o konieczności zmian, wtedy był jeszcze po ZPR-ze, no ale jednak, żeby zostawić sojusze, nie ruszać Związku Radzieckiego i tak dalej. Ja do dzisiaj zresztą uważam, że przyjaciół trzeba szukać wszędzie. No, najbliżej u siebie w Europie, w Unii Europejskiej, a dopiero później szukać ich za granicami, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo ta przyjaźń z Amerykanami drogo albo bardzo drogo nas kosztuje. Cenę, którą musimy płacić za sprzęt, który być może za parę lat będzie całkowicie nieprzydatny, jest bardzo wysoka.
No ale jednak mimo wszystko jesteśmy dzięki współpracy z Amerykanami o wiele bardziej bezpieczni. Także bardzo dziękuję za rozmowę.